Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające.
Witamy serdecznie.
Jezu, Kasia, mam wrażenie, że nie nagrywałam 100 lat.
Naprawdę?
No, jakieś takie mam...
Stęskniłaś się.
Że się stęskniłam i że dawno tu nie siedziałyśmy i chyba dawno nie miałyśmy takiego odcinka na rozkminkę. No. A chyba to są nasze ulubione odcinki.
No, zdecydowanie.
No i dzisiaj będzie rozkminka w temacie...
Kogo skancelować, a kogo nie.
Skancelować, a kogo nie, dokładnie.
To jest nasza ulubiona rozkminka.
Wiecie, osoby, które z nami są już dłużej, że to jest rozkminka, która powraca. No i nie mogło być inaczej, kiedy dowiedziałyśmy się, że nakładem wydawnictwa Filtry, które kochamy i które dziękujemy za przesyłanie nam książek, pan Max na zawsze w naszych serduszkach. Więc jak zobaczyłyśmy, że wychodzi taka książka Potwory, dylematy fanki, co zrobić z wielką sztuką strasznych ludzi, autorstwa Claire Dederer.
No, jak po amerykańsku. Tak, o, Alexis też ma coś do powiedzenia.
No to wiedziałyśmy, że ta książka musi zostać omówiona przez nas. Halo, panieczko. To wiedziałyśmy, że musimy porozmawiać o tej książce, no bo jakby to są dylematy, które nas dręczą od zawsze, a w świetle doniesień ostatnich i nowych teorii spiskowych, no to temat jeszcze bardziej robi się aktualny. Więc no po prostu, jak już pewnie wiecie, będziemy dzisiaj rozmawiać o tej książce.
Tak, o tej książce i pewnie dorzucimy garść swoich osobistych przemyśleń, ale na pewno zaczniemy od tego, żeby się pozachwycać tą książką.
No to co, Kasia, podobała ci się?
No bardzo, naprawdę dawno nie czytałam, nie miałam takiej, wiesz, takiej satysfakcjonującej lektury, że czytasz coś, co jest dobrze napisane, jest bardzo mądre, ale nie jest przeintelektualizowane, tylko jest napisane w taki sposób, że, no, że po prostu nadążasz za tym tokiem myślowym i że nie jest tylko tam ten, wiesz, ten rozum i takie racjonalne spojrzenie, tylko że jest też miejsce na uczucia. I to jest w ogóle świetnie postawiona sprawa, bo ona pisze, że na ten temat, czyli na temat okropnych ludzi i ich wspaniałych dzieł, to my mamy uczucia moralne, a nie przemyślenia etyczne. I to jest super postawienie tematu, bo rzeczywiście daje miejsce do rozważania tego z różnych stron.
Tak, ja też jestem zachwycona tą książką, bo tak jak mówisz, ona... No, stworzyła taką sieć, gdzie utkała po prostu tę całą opowieść o tej kulturze unieważniania w taki sposób, który no, zahaczał gdzieś o takie kwestie, o których jakby kiedy czytasz, to wiesz, że to wszystko się idealnie łączy, ale ja bym tak do jednego kociołka może nie wrzuciła tych wszystkich rzeczy, chociaż one się absolutnie ze sobą łączą i absolutnie to wszystko ma sens i rozważanie tych wszystkich aspektów, tych pytań moralnych związanych z tym, co zrobić z tymi potworami, czy ludzie są potworni, czy ich dzieła są potworne, czy to jest niesplecione, czy to może być oddzielne, bez tych kategorii i metafor, których ona użyła, no byłoby no naprawdę trudne i dlatego wydaje mi się, że to jest jedna z takich niewielu prac, które rzeczywiście tak bardzo wyczerpuje ten temat tej kultury unieważniania, też nie powołując się tutaj na bycie woke i tak dalej, bo to też jakby co więcej można dodać w tej dyskusji. Ona tutaj jednak rzeczywiście mówi o tych uczuciach i to czucie właśnie i to takie, to co jakby ta nasza osobista relacja z dziełem czy z artystą i tego jak ona się tworzy i w ogóle jak ona jest uwarunkowana, no to są takie kwestie, na które trzeba zwracać uwagę. No i krytyka kapitalizmu przywoływana nieraz, no to myślę, że twoje serduszko lewicowe bardzo
lekka. Moje komunistyczne serce płonęło tutaj z radości.
No tak. Dzisiaj przyszła i powiedziała, wiesz, że ja jestem komunistką, więc jakby to jest wyznanie, które musiało dzisiaj zostać upublicznione.
No tak, bo ona właśnie, kurde, wiesz, niby stawia takie pytanie proste, czy dzieło należy oddzielić od autora, ale wcale ci nie mówi, że tak albo nie. tylko...
No bo teoria literatury, Kasia, spierała się przez...
Nie od dziś.
Nie od dziś.
No, ale właśnie odpowiada w taki sposób, właśnie nie mówi, że to zależy, no bo jak miałoby to zależeć? Właśnie się tam pisze o takim gdzieś na początku, że co, no to jak mamy stworzyć taki kalkulator, gdzie... od wspaniałości dzieła będziemy odejmować potworności uczynków, że no jakby to miało w ogóle działać i razy ile mamy mnożyć, jakby wiesz, jak to obliczyć. Tylko ona właśnie mówi, że no trochę dwie rzeczy mogą być prawdziwe jednocześnie, takie, które z pozoru się wykluczają. I a propos cancel culture, no to ona w pewnym sensie broni właśnie tego narzędzia, jakim jest bojkot, czy call out, czy po prostu ujawnienie i żądanie ukarania kogoś, kto postąpił w ohydny sposób. Natomiast z drugiej strony jednocześnie przyznaje się, że no ciężko jej zrezygnować z oglądania filmów Polańskiego i że no może jednocześnie nie cierpieć tego, co on zrobił i jednocześnie kochać filmy, które stworzył.
No tak, i to jest właśnie ten dylemat, który przez te rozdziały się przewija, który ma różne odcienie. I ona tutaj przywołuje wielu takich bohaterów kultury, można by powiedzieć, którzy byli i które były problematyczne z różnych względów. No i jak też pokazuje, no to w jakim czasie żyły dane osoby też nie jest usprawiedliwieniem dla nich, dla jakiejś tam amnezji, bo często dla mnie to było świetne, co ona powiedziała, że kiedy mówimy na przykład o Wagnerze, no to mówi tam o jednym takim krytyku, który napisał taki przejmujący tekst, że gdyby mógł, to cofnąłby się do czasów Wagnera i napisał mu ten list, że ta broszura antysemicka, którą ma zamiar wydać, mogłaby przyczynić się do tej skazy na tym, że zostałby ogłoszony geniuszem XIX wieku, największym twórcą muzyki w ogóle, żeby tego nie robił.
Chyba dokument nawet nagra.
Tak, to była taka konfesja.
No.
I ona sobie mówi, no kurczę, to nie jest tak, że ci ludzie żyli oderwani od kontekstu, że nie mieli świadomości, że ich przekonania antysemickie były bardzo ugruntowane w pewnym momencie historycznym i miały bardzo duże i szerokie zaplecze, niestety. To też nie było tak, że to były osoby oderwane od kontekstu, od wpływu innych ludzi, którzy mieli inne opinie, tylko ich po prostu do siebie nie dopuszczali z różnych względów i bardzo się okopywali w tym, co tak naprawdę sądzą. I to nie jest tak, że moglibyśmy ich uchronić przed tym, bo kiedyś były inne czasy i inaczej się o tym myślało.
No, on właśnie tak super pisze, ta autorka, że Richard Wagner też miał wybór. I on wybrał po prostu napisać, on dokonał wyboru, żeby napisać po prostu ten esej, jak on się tam nazywał, Żydostwo w muzyce.
Coś takiego, no.
No i też bardzo ciekawe, nie wiedziałam tego, że, bo zawsze kojarzyłam Wagnera, że był takim pupilkiem Hitlera i że rzeczywiście sobie naziści ukochali jego muzykę, ale nie wiedziałam tego, że ten Wagner był tak opętany wręcz tym antysemityzmem.
Ja też tego nie wiedziałam.
Więc to by można było wrzucić do tego kalkulatora, że to nie było tylko takie bierne z jego strony, że on nie powiedział nazistom, a wy to nie możecie słuchać mojej muzyki, bo wam nie pozwalam, bo się z wami nie zgadzam. Jakby nie, zupełnie inna była jego postawa. Zgadzał się z nimi, przyklaskiwał temu i wręcz sam chciał głosić takie nienawistne treści, więc no sorry ziomek, ale no miał wybór, nie?
No miał wybór, no i to oczywiście jest jakby znowu kwestia związana z tym, czy możemy oddzielić jakby to, jaką osobą był Wagner, od tego, jakby jakie dzieła stworzył. Czy te dzieła mogą być jakby nieskalane jego potwornością? Czy możemy oddzielić to myślenie związane z tym, że to, co nas dzieli w ogóle, co przeżywamy i co odnajdujemy w tej muzyce, niezależnie, na przykład nie znając biografii bardzo często, bo założę się, że jest mnóstwo takich osób, które po prostu nie znają dobrze albo chociaż nawet pobieżnie tej biografii Wagnera, albo na przykład korzystają ze źródeł, które w znaczący sposób ukrywają to, bo wiedzą, że to jest niewygodna prawda, która gdzieś tam naruszyłaby ten status związany z mówieniem, kto jest geniuszem, a kto nie i co przesądza o tym geniuszu. I wiadomo, że wtedy ukrywamy te sprawy, no bo musimy podtrzymać ten status quo tych białych, genialnych mężczyzn, którzy tworzyli dzieła sztuki, oni są po prostu opętani tym geniuszem. No i właśnie kolejna kwestia związana z tym, że właśnie ta kwestia tego geniuszu.
O jest, która przyjrzyjmy się temu, no.
Po prostu daje pretekst do tego, żeby być osobą potworną, osobą, która no, może sobie pozwolić na rzeczy, które normalnemu człowiekowi, śmiertelnikowi nie zostałyby wybaczone, ale tak. Ten geniusz ma ten wytrych, który pozwala mu w tych drzwiach grzebać i je na oścież rozpościerać i mówić, że ja tutaj wchodzę i ja po prostu mogę.
No i uważam, że to jest bardzo szkodliwe, nie? I że to powinniśmy zmienić w swoim myśleniu o tym problemie.
No to jest w ogóle takie obalanie tego kanonu i tego, kto go tworzy w ogóle, nie?
I tak, bo też jakby kto decyduje o tym, że coś jest genialne, a co nie? Bo tutaj w ogóle trzeba było, można byłoby wejść jeszcze głębiej w ten świat sztuki i w to, jak on działał tak naprawdę w każdej epoce trochę inaczej i kogo wynosił na ten piedestał geniuszu, a kogo nie. Też zupełnie inaczej to działa dzisiaj, gdzie to jest bardziej właśnie taki przemysł, kapitalistyczna produkcja po prostu produktów, które się dobrze będą sprzedawać. Ale tak, ale mamy jakąś taką, wiesz, wizję tego genialnego artysty, oczywiście mężczyzny najczęściej,
białego, tak, w średnim wieku.
Który po prostu jest jakimś, no właśnie, nomen omen nad człowiekiem, że jemu wolno więcej, że on właśnie, że normalny umysł nie potrafi stworzyć tak wielkiej sztuki. I jakby, no nie wiem, nie podoba mi się to, nie podoba mi się ta kategoria i nie uważam, żeby geniusz usprawiedliwiał po prostu słabe postępki, no.
No tak, no i często właśnie jak widzimy jakieś tam filmy biograficzne, czy myślimy na przykład o Picassie, żeby nie szukać daleko, no. I to jest też case, który ona gdzieś tam porusza.
I który teraz właściwie ostatnio bardzo nabrał takiego rozgłosu, nie?
Tak, tak, że no wiemy coraz, wiemy dużo już o jego biografii, od niego samego, od osób, które żyły razem z nim. Wiemy też od Milesa Davisa na przykład, żeby też nie szukać daleko, ale trochę skoczyć w tej książce po rozdziałach i w innym kontekście przywołać tych bohaterów. No to on sam w swojej autobiografii, Davis, opowiedział o tym, jakim był okropnym człowiekiem i jakich rzeczy się dopuścił.
A widzisz, a ja na przykład nie wiedziałam tego.
Ja też tego nie wiedziałam. Ja wiedziałam, że on miał problemy no, z narkotykami, delikatnie rzecz ujmując, i że był takim po prostu człowiekiem, który no, nie miał silnej woli, jeżeli no, chodzi o używki.
Delikatnie to ujęłaś,
ale,
bo
eufemizm.
Bo Claire de Derer nazwała go heroinistą i Alfonsem, mówiąc wprost.
No właśnie.
No tak.
A propos eufemizmu.
Ale przerwałam ci twoją myśl, że coś tam wiemy o tej ich biografii, niektórzy się sami przyznają.
Tak, no i teraz jakby co się dzieje, kiedy rzeczywiście wiemy i kiedy mamy taką świadomość? Czy możemy tak po prostu, będąc na przykład w Barcelonie, iść do Muzeum Picassa i oglądać jego dzieła i w ogóle czy chcemy. To jest jakby nie tylko kwestia, jak oglądamy te dzieła, czy decydujemy się na wsparcie instytucji, która pod jakimś szyldem i też renomą wystawia jego dzieła, no, tworząc też taką aurę znakomitości, jakiegoś takiego kryterium, które odwołuje się do tego, co genialne, co dobre w sztuce i tak dalej, organizując różne retrospektywne wystawy pomniejsze, żeby jego dzieła umieszczać w jakimś tam kontekście. Ale inna to jest sytuacja, kiedy w ogóle stajemy przed decyzją, czy chcemy iść do takiego muzeum, czy jeszcze chcemy, czy jeszcze widzimy w tym sens, żeby tę sztukę odbierać, kiedy wiemy, że no, Picasso był dosyć chujowym mężczyzną.
No, dokładnie. Chyba wiesz co, jakbym miała do wyboru i bym była rzeczywiście w Barcelonie czy w Madrycie, to może bym poszła do takiego muzeum, żeby sprawdzić rzeczywiście, jak ten odbiór tego obrazu by mi się zmienił. Ale w ogóle miałam trochę podobne ostatnio doznanie, bo byłam w tym roku w Łodzi i poszłam tam, wiesz, do Muzeum Sztuki w Łodzi i oni mają bardzo duże zbiory Strzemińskiego i Kobro. No i kiedyś na studiach się bardzo właśnie tą teorią widzenia tego Strzemińskiego bardzo się tym interesowałam i czytałam tą książkę i w ogóle właśnie tak próbowałam tą jego teorię tak zgłębić i oczywiście porównując z jego dziełami. No, a potem obejrzałam, wiadomo, ten film o nim, mojego życiu, bardziej o nim w sumie niż o tej biednej Kobro. I tak patrzyłam na te obrazy w tym roku, już nie miałam takiej przyjemności z tego. Także, tak, no dobra, no jakby są piękne. I miałam takie, no ale co z tego? I właśnie to była taka smutna konstatacja, która mi towarzyszyła w ogóle przy tej lekturze i przy czytaniu tej książki, że Trochę chyba doszłam do tego, że aż tak mnie ta sztuka nie obchodzi. I że trochę zazdrościłam tej autorce, że ona z taką pasją, wiesz, mówi o tych niektórych dziełach, o tych niektórych filmach, o niektórych książkach, o tej muzyce. Tak pięknie też pisze w ogóle o tych dziełach. Naprawdę tak plastycznie je opisuje, że nawet jak się ich nie zna, to jakoś można tak się nimi zachwycić po tych jej opisach. I trochę tego zazdrościłam i tak doszłam do tego, że ja chyba, kurczę, nie mam już aż takiego emocjonalnego stosunku do sztuki. Nie wiem, coś się zmieniło.
No może jest to... Może nie należy wartościować tego, czy to jest dobre, czy złe. No to po prostu może tak jest. No bo można by powiedzieć, o Jezu, Kasia, to takie smutne. No ale ty nie wydajesz się smutna z tego powodu. To po pierwsze. A poza tym to może na pocieszenie powiem ci, że no jednak potrafisz wejść ze mną w płomienne dyskusje na temat książek, które czytamy i po prostu może inaczej przeżywasz tę sztukę, że mamy jakiś taki obraz tego, jak przeżywać różne dzieła sztuki, jak je odbierać i co nam się powinno dziać wtedy. A to może nie o to chodzi, że może przeżywasz to inaczej na swój sposób i po prostu możesz bardziej selektywnie do tego podejść, na takim sensie, że teraz sobie pomyślałam, jak powiedziałam o tym Picasso, no że i co z tego, że był chujowym facetem, no jakby it's not a big thing, you know, jakby w takim sensie, że no znam takich...
Nic nowego,
nie? Nothing new, że znam takich, no kilkunastu, kilkudziesięciu, spotkałam takich zbyt wielu w swoim życiu, ale to właśnie chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, że coś stoi za tą figurą tego beznadziejnego, białego faceta, który wykorzystuje swoją pozycję i ten argument związany z tym geniuszem, żeby właśnie uciekać się do tych przemocowych zachowań, do tego, żeby ten argument związany z opętaniem geniuszem wykorzystywać przeciwko innym, żeby wybierać siebie i żeby też po prostu korzystać z tej pozycji w taki sposób, który no, ustawia go na piedestale i pozwala mu na więcej. I to chyba o to chodzi, bo to, że...
No to mnie bardziej, widzisz, oburza, niż zachwyca mnie piękno jakiegoś dzieła. Chyba jakby z tego powodu się smucę, że jakby dawno nie przeżyłam takiego zachwytu nad czystym pięknem. Nie obcowałam dawno z żadnym dziełem, które zachwyciłoby mnie do tego stopnia, żeby je rozpatrywać tylko na takiej płaszczyźnie estetycznej. Że dużo bardziej teraz chyba przeżywam sztukę właśnie pod kątem wartości, które niesie, wiesz... I no zdecydowanie jakby w tym sporze bardziej bym się opowiedziała za... W tym sporze, czy jest ważniejsza użyteczność sztuki, czy wiesz, czy jej moralność, czy jej estetyka.
Czy piękno, cokolwiek oznacza to piękno.
To bym się na pewno nie opowiedziała po stronie piękna. To do mnie dotarło, że jakby chyba po prostu piękno przestało być dla mnie jakąś taką wartością, której należy bronić.
No tak, ale widzisz, no to piękno dla mnie i dla ciebie na pewno by znaczyło coś innego. Tak mi się wydaje, że mimo wielu takich wspólnych rzeczy, które mamy, to takie kategorie związane z tym, co dla nas jest piękne, są różne. No ale to kto by rozsądził, co jest piękne tak naprawdę? No,
każdy to musi dla siebie rozsądzić.
No dokładnie, a to, że ty wybierasz te kategorie związane z użytecznością, z jakimś takim zaangażowaniem, no to są no też kategorie związane z tym, że no nie dość, że to jest ważne, i szukasz jednak tego w dziełach sztuki, więc...
No bo jestem komunistką.
No jesteś komunistką, no tak, ale jakby potrzebujesz tego jednak odnaleźć to w jakiejś takiej opowieści, która nie jest, no nie wiem, po prostu, no nie wiem, podcastem zbierającym newsy ze świata, czy po prostu krytyczną analizą rządów politycznych w Argentynie. No nie wiem, no wiesz o co chodzi, że jednak ta sztuka jest jakimś polem wyrazu, żeby opowiedzieć ci coś, albo żebyś lepiej zrozumiała. I tak dalej, więc to też jakby dla mnie ta użyteczność, czy to, że ta sztuka jest gdzieś odpowiedzialna, to też jest kategoria piękna w jakimś sensie.
No tak.
A to nawet nie chodzi o to, że... Bo wydaje mi się, że mamy też takie wyobrażenie tego, że to piękno to jest coś, że stajesz przed obrazem Pollocka, gdzie po prostu masz...
Nachlapane.
I myślisz sobie, o tak, widzę w tym obrazie wszystko, całe moje życie. Po prostu cztery parę roku Vivaldiego i wszystko, co tam jest. No i no może to jest jakiś taki obraz, który będzie z kimś, uwaga, rezonował. Ulubione słowo niektórych osób. Ale może to jest jakaś taka klisza, którą mamy w głowie. I to są też takie, to jakimi my się posługujemy teraz zwrotami. Dzieło i w ogóle mówimy jakiejś tej kategorii geniuszu, która mnie po prostu wkurzała od najmłodszych lat, już od liceum. Kiedy, no ale ja wiadomo, że tam Virginia Woolf i Sylwia Plath, no to, a, są, no to były moje bohaterki.
No to dawaj je.
No ja w ogóle miałam bardzo duży...
dawaj je na tapet.
Bardzo duże, jakby ja bardzo odczuwałam z Claire, jeżeli, jak ona mówiła o tych bohaterach, no bo ja trochę byłam taką osobą, która chciała wejść do tego świata męskiego sztuki i być taką intelektualistką. No ja chłonęłam filmy Woody'ego Allena i były takie, które mi się bardzo podobały, jak na przykład Annie Hall, bo tak, po prostu Annie Hall była dla mnie właśnie taką odświeżającą bohaterką.
Totalnie, w ogóle ten film, też go pamiętam. To jest film chyba, który najbardziej pamiętam od jego Elena. Też widziałam parę jego filmów.
Tak, no ale na przykład pamiętam, że widziałam Manhattan i co w ogóle było dla mnie zadziwiające, że ja w ogóle jak obejrzałam pierwszy raz ten film, jak byłam chyba w pierwszej klasie liceum albo w gimnazjum, w trzeciej klasie, to ja w ogóle nie zapamiętam z tego filmu, że tam był związek z taką nastoletnią dziewczyną. Yeah. W ogóle wyparłam, to nie był dla mnie temat, to nie był dla mnie dylemat.
Myślę, że to był film o Nowym Jorku.
Tak, dokładnie. No, naprawdę, to był dla mnie film o Nowym Jorku, ale też wydaje mi się dlatego, że ja podeszłam do tego z taką nabożną czcią, że Woody Allen to jest w ogóle dla takich intelektualistów, i że w ogóle on nie dość, że jest ironiczny i w ogóle świetnie komentuje rzeczywistość, i on w ogóle już jest takim Nowojorczykiem i w ogóle takim wielkim twórcą, że trzeba się tym zachwycić. I ja w ogóle nic nie pamiętam z tego filmu oprócz jakichś absurdalnych dialogów i tego, że po prostu on mi się wydawał taki estetyczny ten film, że te zdjęcia były takie ładne.
Tak, a dialogi błyskotliwe i to była jakaś taka świeżość też.
I to była jakaś taka recepta, że o Jezu, zaśmiałam się na filmie Woody'ego, ale na coś zrozumiałam, należy do tego klubu.
Okay.
Ale teraz
sobie to cię grzało.
To mnie grzało wtedy, oczywiście, że tak, ale teraz jak sobie o tym pomyślę, to mi jest, mam ciarki wstydu, że chciałam kiedykolwiek należeć do tego klubu, no ale gdyby nie, jakby chęć wejścia do tego klubu i zobaczenia, co w nim nie gra, i że ja się w ogóle w nim nie odnajduję i zaczynam poszerzać horyzont związany z tym, żeby wiedzieć, że kogo nie ma w tym klubie i że jakoś wszyscy wyglądają tak samo w tym klubie i coś mi zaczęło się tutaj nie podobać i zaczęłam to kontestować dlatego, więc no z tego się to wzięło, ale no jak sobie o tym pomyślałam, jak czytałam te jej rozważania na temat Allena i Polańskiego, no to miałam takie ciarki wstydu, jak myślałam o sobie nastoletniej. No ale z drugiej strony sobie też tak pomyślałam sobie z taką czułością o sobie, że dziewczyno, nie? Jakby...
Byłaś młoda, naiwna.
Byłaś młoda, ale zobacz, gdzie jesteś.
No dokładnie.
Teraz feministyczny podcast, kontestujesz cały... kontestujesz, to chyba będzie słowo tego odcinka.
Kontestujesz wszystko. No ale właśnie widzisz, bo ty mówisz o czymś takim, czyli o takim czymś, czego ja tutaj, czego mi brakowało też, nie? Że ja w zasadzie czytałam tę książkę i miałam tak, że no wymienia te postaci tych różnych artystów, bardziej znanych, mniej znanych, i w zasadzie do żadnej z tych osób tutaj wymienionych nie miałam jakiegoś takiego emocjonalnego bardzo stosunku, czy do ich dzieł. Może poza J.K. Rowling, gdzie tutaj po prostu nostalgia za czasami dzieciństwa i nastoletniości mi wjechała. Ale też jakoś nie mam wielkiego problemu z tym, że wiesz, jakby, że J.K. Rowling się okazała terfiarą. To znaczy mam z tym problem i jakby nie pochwalam tej jej postawy, ale nie mam jakby problemu z tym, żeby... Chyba jakoś tak mam, że ta nostalgia mi pozwala, żeby czasem do tego Harry Pottera sięgnąć. Ale też umówmy się, że no jakby jest tyle innych ciekawszych książek, że egzemplarz Harry'ego Pottera nie leży u mnie na stoliku nocnym, ale też nie wrzuciłam do pieca, nie?
Więc... No ale widzisz, na przykład ja mam z kolei jeszcze bardziej emocjonalny stosunek do Harry'ego Pottera, bo ja przed Harrym Potterem nienawidziłam czytać. I ja, jak przeczytałam Harry'ego Pottera, to ja odkryłam świat książek.
To nagle odkryłaś Virginia Woolf.
No potem, no jakby Harry Potter był jednak trochę szybciej, wiesz? No jakby nie zaczytałam Virginia Woolf w podstawówce.
Okay, ale chociaż gdyby nie Harry Potter, to byś nie zaczęła czytać?
No prawdopodobnie bym nie zaczęła czytać, znaczy może, nigdy nie wiemy, może bym zaczęła, ale no... Dla mnie...
Ten, no to jest jakieś takie pokoleniowe, myślę.
No to jest też taki, wiesz, wiadomo, sentyment. I to jest takie silne uczucie związane z takim wspomnieniem, z tym, co się otworzyło i z tym po prostu, że no, masz takie przebudzenie związane z tym, że ja znalazłam coś w tych książkach, czego nie mogłam gdzie indziej znaleźć. No i ja przeczytałam niedawno, jakiś czas temu, jakieś 2 lata temu, ponownie Harry'ego Pottera, kiedy J.K. Rowling już była terfiarą. No i oczywiście ona jest ble. Ja nie czytam jej książek, tych najnowszych kryminałów czy innych, też które potem wychodziły, bo mnie już to za bardzo nie interesuje. Dla mnie Harry Potter jest tą skończoną opowieścią, do której ja myślę, że będę cały czas wracała. Uważam, że to jest świetna książka. I akurat w tym momencie ja sama sobie daję rozgrzeszenie na to, że jakby wiem, przyjmuję z całą odpowiedzialnością wiedzę związaną z tym, co ta pani teraz reprezentuje, ale wciąż uważam, że osoba, która ma poglądy, z którymi się nie zgadzam i które uważam, że są bardzo szkodliwe, mogła stworzyć coś zajebistego. I uważam, że tu jest właśnie ten paradoks związany z tym, o czym ona mówi w tej puencie i co się gdzieś tam przejawia przez tę książkę, kiedy ona dochodzi do tej puenty, że potworni ludzie, czy ludzie, których kochamy, są potworni czasami, że w naszym życiu mamy takie relacje z osobami, które no nie są kryształowe, które zrobiły nam dużo krzywdy, którym trzeba było bardzo dużo wybaczyć i które kochamy pomimo. I właśnie tam w tej książce pojawia się taka...
Nawet po tym wszystkim.
Nawet po tym wszystkim.
To jest fraza, która wraca, nie?
Fraza, która wraca, że nawet po tym wszystkim ja będę czytać Harry'ego Pottera. Okay. I no trudno, no może nasz podcast zostanie skancelowany. I ostatnio, jak jakiś czas temu Aga Zano wrzuciła na Insta story, że Chimamanda też na Ngozi Adichie, jedna z moich Shiro i bohaterek,
no,
wrzuciła,
zmroziło mnie,
też jakiś terfiarski tekst, no to sobie pomyślałam, no nie zabierajcie mi Amerykany, no ja nie mogę po prostu, to jest książka, którą ja kocham i do której będę wracać. I no ja sobie nie wyobrażam bez tej książki jakiegoś swojego życia czytelniczego i ja po prostu nie spalę tej książki, chociażby nie wiem, co się wydarzyło.
Rozumiem. A czy mogę w tym miejscu przeczytać jeden, chciałabym tylko jeden kawałek przeczytać
koniecznie
z tej książki,
zacytować.
To bo właśnie wspomniałaś, że tutaj ta Claire Dederer dochodzi do jakiejś puenty, nie? Że zaczynasz czytać tą książkę i myślisz sobie, no fajnie, tu będzie to z różnych stron omawiane, że pewnie nie dostanę odpowiedzi, ale na pewno dostanę dużo pytań i dobrych tropów. I tak czytasz i w końcu dochodzisz do 263 strony i tam jest puenta, jest pewna odpowiedź, ale no, oczywiście nie jest taka jednoznaczna. I teraz cytuję. Nie istnieje jedna poprawna odpowiedź.
Spoiler.
I nie jesteś odpowiedzialny za jej odnalezienie. Twoje poczucie odpowiedzialności to przesąd. Próba ugruntowania cię w twojej tragicznie ograniczonej roli konsumenta. Nie istnieje żadna władza i nie powinno jej być. Jesteś wolny. Jesteś niekonsekwentny i pełen sprzeczności. Nie musisz przedstawiać żadnej wielkiej, zunifikowanej teorii postępowania z Michaelem Jacksonem. Jesteś hipokrytą, co potwierdza się raz po raz. Uwielbiasz Annie Hall, lecz dosłownie nie możesz patrzeć na obrazy Picassa. Nie jesteś odpowiedzialny za rozwiązanie nierozwiązywalnych sprzeczności. Co więcej, niczego nie rozwiążesz, konsumując tak albo inaczej. Sama myśl, że to możliwe, jest ślepym zaułkiem. I to jest, kurde, clue. I to jest mocne. Uważam, że to jest właśnie super, że możesz każdy case rozpatrywać osobno. I też w innym miejscu Claire Dederer pisze, że każde spotkanie ze sztuką to jest spotkanie dwóch biografii. Twojej własnej i biografii autora. I nawet jeśli są teorie literatury, które mówią, że absolutnie po prostu sola scriptura, tylko pismo, że tak, nic nie możesz tutaj...
Oderwane od kontekstu rzeczywistości, momentu historycznego i w ogóle.
Że biografia nie powinna wpływać, no to nie łudźmy się, wpływa i mamy dzisiaj dużo większy dostęp do tego, żeby wiedzieć więcej o tych naszych artystach i tych naszych idolach. Więc pewnie jak się naprawdę jakimś dziełem zachwycimy, to sprawdzimy. Więc nie unikniemy tego zderzenia właśnie dwóch biografii, nie? I dlatego no, każdy z nas będzie te rozterki przeżywał inaczej.
No tak, dlatego no widzisz, ty nie masz emocjonalnego stosunku do tych artystek czy artystów, o których ja powiedziałam, ale no ja właśnie mam to swoje sprzężenie z moją biografią i momentem, kiedy ja trafiałam na te
dzieła. No właśnie, chciałam cię zapytać o Virginia Woolf i Sylwię Plath.
No po prostu dla mnie to było feministyczne przebudzenie i wtedy po prostu ja zauważyłam, że coś jest nie tak i no dla mnie też to było po prostu piękne pod takiej, z takiej warstwy po prostu literackiej, że jak ja przeczytałam panią Dalloway, to po prostu miałam mind blowing i przeczytałam od razu drugi raz.
Wow.
No.
Kurde, właśnie tęsknię za takim czystym, wiesz, zachwytem nad dziełem.
Że po prostu myślę, że za dużo z niej nie rozumiałam, że potem jak ją przeczytałam na studiach po raz kolejny, no to miałam inny odbiór, ale wtedy jako ta nastoletnia dziewczyna odnalazłam coś w tych książkach. No i pamiętam, jak czytałam Szklany klosz i była burza i czytałam z latarką pod kołdrą. Mm-hmm. I miałam takie wyświechtane, stare, po prostu z antykwariatu, takie maleńkie, jeszcze je mam, takie wydanie tego Szklanego klosza. Mm-hmm. I dla mnie to było no, niesamowite takie świadectwo takiej kobiety, która się buntuje, która nie przystaje. I znam już wtedy tą biografię Sylwii Plath. No dla mnie to w ogóle nie jest kategoria związana z odrzuceniem jej jako pisarki, dlatego że ona porzuciła swoje dzieci, na przykład tak jak Doris Lessing, bo Doris Lessing to też była moja bohaterka w liceum, mm. się zaczytywałyśmy z koleżankami moimi po prostu we wszystkim, co wtedy wychodziło, wtedy był boom na to, że wychodziły tłumaczenia Doris Lessing i też mam prawie wszystkie jej książki. No i na przykład, no okej, okay, ona wybrały w takim sensie, że no porzuciły swoje dzieci, jedna w takim sensie bardzo dosłownym, po prostu wkładając dystans między siebie i dzieci i wybierając też to jedno dziecko, które zabiera ze sobą.
Czyli Doris.
Czyli Doris, a Sylwia po prostu przez to, że no, popełniła samobójstwo i się odcięła od tych dzieci, tak po prostu radykalnie. No i widzisz, na przykład dla mnie to, ja na początku byłam zdziwiona, że w jakich tych kategoriach moralnych będzie Sylwia rozważana i dla mnie to nie była kategoria, która miałaby przesądzić o tym, że mogłabym mu powiedzieć, że no Sylwia Plath to ma u mnie minusa, bo zostawia dzieci i popełnia samobójstwo. No i pewnie dlatego, że ja nie mam tego doświadczenia porzucenia czy doświadczenia macierzyństwa i to nie są takie rejony, które mnie kłują, że ja zupełnie inne rzeczy widziałam u Sylwii Plath i tak samo u Doris Lessing. No i no okej, okay, jakby pomyśleć z perspektywy dzieci Doris Lessing, no to ono niezbyt fajne zachowanie, ale dla mnie to w ogóle nie przesądzało o tym, żebym ja oceniała jej twórczość, nie?
Jasne, ale to w ogóle, że one się tutaj znajdują w tym zestawieniu potworów, to jest super ciekawy fragment tej książki. Tak, że właśnie tutaj autorka nam zwraca uwagę na to, że co robią ci wszyscy, o których wymieniłyśmy wcześniej, tak? Gwałcą nastolatki, kradną córkę, uwodzą córkę swojej byłej żony, tak? Jakby no, są okropni, manipulują, doprowadzają kobiety do szaleństwa, są przemocowi i są potworami.
I tak? wykorzystują swoją władzę i argument geniuszu.
A co najgorszego może zrobić kobieta? Być złą matką.
Tak, zostawić swoje dzieci. I albo to, wybrać to, jest to tak żeby mocne. Odrzucić swoje dzieci, żeby wyłuskać ten czas na bycie tą artystką, nie?
Tak.
Że zamykasz te drzwi przed nosem swoich dzieci, albo ta metafora związana z tym, że ten wózek stoi z dziecięcy na korytarzu. I że ta wizja powinna cię prześladować.
Tak, tak. I zajmuje tak naprawdę miejsce dla twojej sztuki, nie?
Tak, więc to jest właśnie ogromna taka metafora, która pokazuje ci tą dysproporcję. I sobie myślisz, że nie tylko geniusz w domyśle to jest mężczyzna i że kobieta jedyne co najgorszego może zrobić, to właśnie
być złą matką.
Być złą matką. I to jest przerażające.
Być zbyt ambitna. Wybrać swoją sztukę i swoją pracę nad rodzinę. Kobieta nie może porzucić swojej rodziny, a mężczyźni oni robili to non-stop. Zrobili to tak często, że wręcz stało się to dla nas przezroczyste, wręcz stało się normalne. To jest, dlatego to jest świetne, że tutaj w tym zestawieniu też są kobiety.
Tak, są, są, ale widzisz, że też chciałam od tej drugiej strony ci pokazać też tego klucza biograficznego, nie? Że po prostu dla mnie to nie były kategorie przesądzające o czymś, co mogłoby je dyskwalifikować jako moje bohaterki. To była dla mnie norysa na ich życiorysie, ale no i tak kocham te książki.
No tak, no bo w tym kalkulatorze okropności, o którym mówiłyśmy na początku, no to jakby za to, co one zrobiły, należy się mniejsza kara, tak?
No ale właśnie to jest jakieś takie...
A Virginia Woolf była antysemitką.
No była.
No exactly, nie? No ale masz jakieś takie, że... Trochę inaczej rozpatrujesz jednak ten kaliber, nie?
No inaczej, no oczywiście, że to jest tak, że nie jest mi wygodnie z tą wiedzą, że ona była tą antysemitką.
No była antysemitką, ale też nie była jakby nie... Okej, miała takie poglądy, ale nie działała, wiesz, aktywnie na szkodę.
No nie, nie wiemy.
No nie wiemy, no możemy się jedynie domyślać. To prawda, ale to też nie jest coś takiego, co jakby jakoś zdominowało ją, jej biografię, nie?
No tak, ale widzisz...
Dopiero jak się gdzieś tam wczytujesz i w tej jej zapiski, To gdzieś tam to rzeczywiście cię uderza, nie?
No właśnie, ale widzisz, teraz już jesteśmy w takim momencie tej dyskusji, że ja czuję się już taki dyskomfort związany z tym, że używamy tego kalkulatora.
No wiem!
No, że to jest okropne.
No jest okropne, ale ta książka...
Dobra, porzuciła dzieci, ale ten w ogóle biurzone.
No i kto był gorszy?
W ogóle
no,
to jest taka licytacja, że związana z tym, że jakby kto zrobił gorzej, jakby w tej skali moralności, że to są, włączają się właśnie te rejestry moralizatorskie, a nie te etyczne, związane z jakimś takim naszym wyborem i...
Co my mamy z tym zrobić wszystkim?
No właśnie. I teraz jeszcze ta kategoria my. Co my mamy zrobić versus co ja mam zrobić? No bo...
O tak, my, bo to jest super, jak ona mówi.
To jest taka zbiorowa odpowiedzialność, która się gdzieś tam rozmywa, ale jednak to ja zostaję przed tym wyborem, czy włączyć winyla Milesa Davisa.
No.
Albo ja sobie na przykład włączyłam. Pójść na nowy film Woody'ego Allena.
Ja sobie dzisiaj włączyłam Kind of Blue, jak tam czytałam, już doczytywałam książkę do końca i ona znowuż tak opisywała pięknie ten album, a mówię, a włączę sobie. Tak, no, ale to jest super też, że przywołujesz tą kategorię my, bo ona często też jakby też się pilnuje, pisząc tą książkę, żeby się nie osuwać w my, czyli nie próbować jakiejś swojej własnej prywatnej opinii czy przeżycia gdzieś tam podnosić do takiej rangi prawdy uniwersalnej, no bo właśnie no chociażby nasza rozmowa pokazuje, że ty i ja, chociaż w wielu kwestiach się zgadzamy, to jednak czujemy to inaczej, nie? No a mogę ci w tym miejscu zadać pytanie o Beyoncé?
Możesz, oczywiście. Wiem, że bardzo chciałaś.
Uprzedzałam Agnieszkę wcześniej, bo nie chciałam jej tak z zaskoczenia brać, no bo teraz trochę media tym żyją. Co ten PDD?
Co ten PDD? No, PDD ma straszne i druzgocące oskarżenia.
No, także...
Wiadomo, że to jest człowiek, który ma bardzo wiele na sumieniu od bardzo dawna.
Ohyda.
Jakby to nagranie, które wyciąga z windykacji za włosy i ją bije, no jakby to są rzeczy, które są dostępne w internecie i do których on się przyznał.
No, a co ma z tym wspólnego Beyoncé, która jest jego ziomalą?
No, nie ona tylko jest ziomarką, ale jakby pół Hollywood, które uczestniczyło we White Party, jest związanych z nim na różne sposoby, czy to kolaborując, czy po prostu wydając wspólnie muzykę i tak dalej. No i teraz wyszło bardzo dużo teorii spiskowych związanych z tą działalnością P. Diddy'ego, bo no wychodzą coraz to nowe fakty na światło dzienne. Pojawiają się osoby, które zeznają anonimowo jako Jane Doe i wiemy tylko jakieś, czasami są to jakieś skrawki zeznań czy aktów oskarżenia, ale przy okazji wiadomo, są też osoby, które po latach postanawiają wyznać prawdę, no i są też takie osoby, które takie dosyć kuriozalne teorie przedstawiają. Trudno to ocenić inaczej niż w kategoriach teorii spiskowych. Bo jedną z takich kategorii spiskowych jest to, że Beyoncé jest współodpowiedzialna za śmierć Michaela Jacksona i takiej piosenkarki Aaliyah. No i że Beyoncé steruje całym przemysłem muzycznym i usuwa wszystkie kobiety, piosenkarki, które miałyby zaszkodzić jej karierze.
A nie steruje?
Oczywiście. I no, jest taka też kompilacja, jak tam wiele kobiet typu Adele i dziękują przy odbieraniu nagrody i mówią, że tu powinna być Beyoncé, że Beyoncé tak na nią wpłynęła, czy tam Lizzo, czy Taylor Swift i tak dalej, które to pokazują, że no Beyoncé trzyma je w szyku, że nawet jeżeli wybijają się inne, to one wiedzą, komu mają być wdzięczne.
Oddać hołd.
I kto jest prawdziwą tutaj królową muzyki pop i tak dalej.
No.
Jakby tam pojawia się bardzo dużo różnych opowieści. W tle mamy przywołania Pizzagate, Hillary Clinton i tak dalej. No ale jakby coś, z czym trzeba się skonfrontować i co wydaje mi się będzie do przerobienia, to będzie kwestia tego, tej zmowy milczenia, że no, trudno uwierzyć, że wiele osób z otoczenia Diddy'ego nie wiedziało o tym, co się dzieje, albo nie podejrzewało, albo nie słyszało o tym, że coś tam się działo. No i to jest kwestia z wyboru związanego z tym, że nie chcesz o tym wiedzieć, bo wiesz, że to jest coś strasznego i że być może ta wiedza będzie cię prześladowała i będzie takim wyrzutem sumienia, który sprawia, że będziesz musiała coś z tym zrobić. I wybierasz świadomie, że wolisz tego nie wiedzieć, bo wolisz, bo ze względu na karierę, rodzinę, dzieci i to, że nie chcesz być blow whistle, tak to się mówi?
Whistleblower.
I tak dalej.
Sygnalistą,
tak. Albo no po prostu też, że po prostu wiedziałaś, uczestniczyłaś, widziałaś, ale nic z tym nie zrobiłaś. I po prostu będziemy może odwoływać się do tego argumentu wspaniałego, że to były inne czasy. I tak dalej, ale no wiadomo, co myślimy o tym argumencie, więc no to jest kwestia, którą która mi się czai od 2 tygodni z tyłu głowy i o której myślę, że no to będzie skazana mojej idolce.
Czyli, nie poszłaś tą łatwą drogą, że nie, no przecież Beyoncé na pewno nie wiedziała.
No wydaje mi się to dosyć niemożliwe, żeby ludzie o tym nie wiedzieli. Myślę, że ona nie będzie jedyną osobą, która jak ma na sumieniu zmowę milczenia. I to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, no, że ona nie jest jedyna i jakby to świadczy na jej korzyść.
No ale ona jest potężna.
Ona jest potężna.
Ona jest królową.
Ona jest królową, oczywiście. Teraz w końcu Kasia zapisujecie, że godzina ta i ta Kasia przyznała w końcu, kto jest prawdziwą królową. No i ja też sobie myślę o tym w taki sposób, że no Beyoncé bardzo wydziela fanom swoją tą biografię i swoje życie prywatne i tak dalej. I dla mnie to nigdy nie była taka nieskazitelna kobieta, która jakby, no, że ona jest dla mnie po prostu wzorem cnót i wszelkich po prostu takich wzorców, które ja po prostu, których gdzieś tam szukam. Mhm. Bo no, ona jest jednak w jakiejś mierze produktem popkulturowym, nie?
Jasne.
I na co się też zgadza. No ale są w jej piosenkach takie rzeczy, które bardzo we mnie głęboko siedzą i które ja bardzo doceniam i które ona zrobiła. No nie wiem, jaki będzie mój dylemat, ale znaczy no on na pewno będzie spory, ale nie wyobrażam sobie, że nie będę słuchała jej muzyki, pomimo tego, że ma rzeczy na sumieniu.
A co byś chciała, żeby zrobiła Beyoncé, wiesz już? Czy jeszcze się nie zastanawiałaś nad tym?
Nie wiem. Nie wiem, czekam
napisz
na...
Napisz do niej. Powiedz jej, stara, to nie jest okej.
You can do it better.
No i wiesz co? Tak szczerze myślę sobie, że właśnie to jest coś, co może zmienić naszą kulturę. I że trochę nie doceniamy tego, a już zwłaszcza faceci nie doceniają tego, jak wiele mogą zmienić, mówiąc do swojego kolegi, stary, to co robisz nie jest okej. I my tak samo. Że stara, no słabo. Nie za fajnie. Naprawdę nie rób tak. To jest obleśne, co robisz. Nie? Że jakby... Jak nie będziemy o tym gadać i będziemy właśnie odwracać wzrok i udawać, że wszystko jest okej, to się nigdy nie zmieni.
No to prawda, też jak nie będziemy tego kontestować i zwracać na to uwagi i no Beyoncé straciła miliony followersów na tej aferze już teraz.
Tylko dlatego, że...
Są podejrzenia.
Że są podejrzenia, że wiedziała, a nic nie zrobiła, tak?
No, znaczy, wiesz, albo po prostu ludzie wierzą w te teorie spiskowe, no okay. Jakby trudno to powiedzieć, jakby co jest, no te zdania są podzielone. No zobaczymy, jaka jest, jakby co się rzeczywiście wydarzyło i jak będzie wyglądał ten proces, co z niego wyjdzie i tak dalej. No ale gdzieś tak sobie wyobrażam, że chciałabym, żeby ona w końcu zabrała taki mocny głos związany z tym, że te osoby, które wiedziała, nie powiedziały, że powinny posypać głowy popiołem, że ten gest związany z przyznaniem tego powinien mieć miejsce. Z szacunku do ofiar i w ogóle, żeby pokazać, że no, możemy po prostu czasami zrobić bardzo złe rzeczy i przynajmniej weźmy odpowiedzialność za to.
Exactly. Tak by było super.
Nie wiem, no ja nie mam recepty, nie mam usprawiedliwienia.
Ale nie musisz mieć, nie?
Ale to jest właśnie tak, że czasami czujemy, że jako właśnie ci, no ten taki związek, o którym ona też pisze, ma tą relację między tym naszym idolem, czym artystą, którego lubimy i którego tam bardzo hołbimy z jakichś tam powodów, że ta relacja jest taka bardzo silna i też często czujemy się odpowiedzialni za tę osobę i że no wiadomo, tak,
że chcielibyśmy, żeby byli też spoko ludźmi, a nie tylko wielkimi malarzami albo wspaniałymi reżyserami, nie?
No chcielibyśmy, no ale niestety.
No ale ludzie są okropni, jak tam pisze Claire Didier w innym miejscu, więc...
No pamiętaj, zawsze ci powtarzam, że jednego możesz być pewna, ludzie cię rozczarują.
No,
a co ci jeszcze, Kasia, podobało? Mi się bardzo podobało jeszcze, chciałam, żebyśmy wspomniały o tej metaforze plamy.
Okej, okay, no.
To było fajne, że ta plama, że te wszystkie takie niegodziwości, czy takie skazy na biografii tych naszych ulubieńców, naszych tus, są trochę jak taka plama, która jakby dzieje się po prostu, się wydarza, że ona często po prostu, no, dzieje się, wydarza, a trudno ją usunąć, że ona się trochę rozprzestrzenia, trochę coś zakrywa, że to jest też...
Że się przesącza.
Tak, i że no to też pokazuje właśnie, że no ciężko przez tą plamę wydać jakiś taki jeden osąd. Mm-hmm. Że czasami są takie plamy, które się nie spierają i mimo to jest to nasza ukochana bluzka i będziemy w niej chodzić.
Są takie plamy, no. I takie bluzki. Podobało mi się to, że właśnie autorka analizuje to z bardzo wielu różnych perspektyw. Też wrzuciła na przykład do tego zestawienia Nabokowa. To był bardzo ciekawy rozdział też.
Mega ciekawy.
W ogóle jest cała też taka warstwa, którą należałoby może gdzieś tam tutaj wrzucić, że też właśnie pole sztuki to jest taki poligon, gdzie też można coś testować, gdzie można coś pokazywać, gdzie można pewne granice przesuwać, gdzie można wywoływać dyskusje i że to jest super ważne też. I być może w tym polu też można znaleźć jakieś uzasadnienie dla czegoś etycznie lub moralnie wątpliwego. W ogóle chciałam tutaj też wrzucić tak na marginesie, że w 2019 roku w Poznaniu się ukazała taka publikacja Czasu Kultury i Sceny Roboczej pod redakcją Waldka Rapiora i to się nazywa Bezkarnie, etyka w teatrze. I ta publikacja zawiera teksty i wywiady też z ludźmi teatru i ona właśnie się przygląda temu, co można w teatrze robić, żeby właśnie, a czego nie, gdzie jest ta granica, ale żeby właśnie coś pokazać, nie? Ale tak sobie myślę, że w teatrze też jest w ogóle ten, też jest ten geniusz się jakby liczy i ta wszechwładza reżysera też to wychodzi w różnych szkołach teatralnych, nie? Że jakby się używa tego uzasadnienia, że no tego aktora to trzeba tak przycisnąć, nie? Żeby tam, żeby z niego wyszło i tak dalej, żeby on dobrze zagrał. No myślę, że to już odchodzi do lamusa, to przekonanie, mam nadzieję. No więc, bo zapytałaś, co mi się podobało, no to podobała mi się ta wielowątkowość tego wywodu i też to, że jest taki super szeroki kontekst polityczno-społeczny tej książki, że ona też rzuca takie swoje rzeczy z własnego życia, kiedy to pisała, że to był etap, kiedy ruch Me Too się rozrastał i ujawniał, że to były właśnie czasy, kiedy wybrano Trumpa na prezydenta, Brett Kavanaugh został zaprzysiężony mimo oskarżeń na sędzie Sądu Najwyższego, że były czasy COVID-u, że były czasy Black Lives Matter. Też ona wrzuca tutaj kontekst kryzysu klimatycznego i takiej naszej odpowiedzialności też za to, jakie są duże wyzwania przed nami, co jest ważniejsze, jakie problemy są ważniejsze niż jakby problemy sztuki. No i wrzuca też taką swoją bardzo osobistą historię związaną z uzależnieniem, więc po prostu to mnie zachwyciło, że ona to wszystko potrafiła jakby w tej książeczce zmieścić, a to nie jest duża książka, nie?
Nie, no to w ogóle się czyta, no ja to w jeden dzień przeczytałam, bo po prostu lubię balansować na krawędzi, to po pierwsze, a po drugie, no po prostu za każdym razem jak siadałam, to wiedziałam, że ja po prostu chcę tej książce poświęcić takie full attention, bo no po prostu idzie się z tym jej wywodem, po prostu płynie jak taką rzeką i to jest niesamowite, jaką ma się satysfakcję z tego wywodu intelektualnego.
Tak, maksa.
I też nie chcemy tutaj wszystkiego opowiadać, żeby wiadomo nie tracić tej przyjemności, ale mi się też bardzo podobał ten fragment, kiedy ona w ogóle mówi o krytyku i o tym, jaką rolę w ogóle ma krytyka sztuki, jeżeli chodzi też o ocenę dzieła, o właśnie tworzenie tego całego takiego arbitraża sztuki, tego, kto w tym poczecie może, kto może zaistnieć, a kto nie. I tego, na jakie kategorie mężczyźni zwracają uwagę, o których nigdy nie muszą pomyśleć i co się nam wydaje uniwersalnym doświadczeniem, a co takim nie jest, że ta uniwersalność dla różnych osób z różnym kontekście historycznym, społecznym będzie zupełnie czymś innym i często o tym zapominamy. A to jest jednak bardzo ważne i to w kontekście tego feminizmu intersekcjonalnego jest bardzo ważne. I ona też tu w ogóle przytacza takie niesamowite historie feministyczne z lat 60., 70.
Tak, świetne to jest.
Więc tutaj naprawdę jest dużo smaczków.
Scam Manifesto.
No, to jest, ja w ogóle nie znałam tego.
Też nie, w ogóle ten skrót Scam, Society for Cutting Up Men. Super, kocham.
Tak, no to jest niesamowita historia, więc no tutaj będzie to satysfakcjonujące, jak dojdziecie do tego fragmentu.
No czytajcie to po prostu, ludzie, to jest świetne.
No jest to świetna książka, ja na moim Instagramie wszyscy czytają tę książkę, więc mam nadzieję, że to się przekłada rzeczywiście na to, że ta książka dotrze w jak największą liczbę rąk, oczu, bo naprawdę jest to świetna rzecz i gratulacje dla wydawnictwa Filtry za kolejną mocną pozycję.
Tak.
No to co?
Ej, woman.
Ej, woman. No to pa!
Pa!
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Hrobak i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.